pani Hélène Carrère-Dancos, francuska specjalistka od spraw Związku Radzieckiego, zdobyła sobie swego czasu dużą popularność książką L'Empire éclaté, w której przepowiadała rozpad Imperium Sowieckiego pod naporem raz przyrostu demograficznego w republikach muzułmańskich i dwa przebudzenia samoświadomości narodowej w nierosyjskich republikach ZSRR. Teraz czasem można spotkać się z opinią, że jej przepowiednie zaczynają się spełniać. Świat patrzy się na to, co dzieje się w Armenii, Azerbejdżanie, krajach bałtyckich z dużym zainteresowaniem i niepokojem i czeka, że wróżby Carrère-Dancos zaczną się wreszcie realizować. Czy pan także czeka?
Wszyscy czekają, ale ja nie spodziewam się upadku Imperium Sowieckiego w najbliższym czasie. Ja sądzę, że analiza, którą Carrère-Dancos dała 10 lat temu, była w zasadzie sprawiedliwa. Ona mówiła o tendencjach, które powinni doprowadzić do upadku imperium. To są tendencje istniejące, powiedzmy wzrost demograficzny w republikach muzułmańskich, który jest większy niż w republikach słowiańskich, w Rosji, na Ukrainie i na Białorusi. Ale dzisiaj my możemy stwierdzić, że te tendencje, które istnieją, nie są, jak ja sądzę, nie są najważniejsze. Zresztą wzrost ludności w republikach muzułmańskich, w Uzbekistanie, w Tadżykistanie, okazał się w jakiś sposób niezupełnie realny, bo na przykład największa z tych republik Azji Środkowej, Uzbekistan, jest od 15 lat naprawdę zniszczona i między innymi używając specjalnego środku defoliantu Butifos, którym poliwają corocznie pola Uzbekistanu, na których pracują przeważnie kobiety i dzieci. Bardzo skutecznie ten wzrost ludności zmniejszyli, bo śmiertelność w tym regionie jest ogromna. To, co dzisiaj dzieje się w Związku Radzieckim, wskazuje, że dotychczas w ciągu tych 4 lat te regiony Związku Radzieckiego, które mają to, co fizycy nazywają masą krytyczną, terytorium i ludnością, która pozwala tym regionom odgrywać bardzo ważną rolę w życiu Związku Radzieckiego, te regiony są na razie poza ruchami poważnymi, narodowościowymi. Ja mam na myśli republiki muzułmańskie, które są bardzo spokojne pod tym względem. Ja mam na myśli Ukrainę, gdzie są ruchy, które wyrażają niezadowolenie ludności z wielu, wielu powodów, ale na razie Ukraina jest, jeżeli tak można powiedzieć, spokojna. I nareszcie trzeci region to Rosja, Republika Rosyjska. Ruch jakiś naprawdę ruch narodowościowy rosyjski, ruch nacjonalistyczny, nie taki ekstremistyczny, radykalny jak ruch pamięci, ale prawdziwy ruch nacjonalistyczny rosyjski, który by wysunął program polepszenia warunków życia w Rosji, które są najgorsze w całym Związku Radzieckim, ten ruch mógłby, moim zdaniem, odegrać bardzo ważną rolę, przyczyniąc się do upadku tego imperium. Ale na razie takiego ruchu jeszcze, takiego poważnego ruchu w Republice Rosyjskiej też nie ma.
O ruchach narodowościowych zaczęło mówić się w 1986 roku, kiedy nastąpił wybuch buntu w Almacie w Kazachstanie. Ma pan na ten temat bardzo ciekawą hipotezę.
Jeżeli przyjrzeć się wszystkim tym ruchom narodowościowym, których jesteśmy świadkami, to zawsze one były związane i wywoływane w chwilach, kiedy władza centralna, Moskwa, zmieniała na swoim stanowisku pierwszego sekretarza tej republiki. Tak było w Almacie, kiedy przepędzili Kunajewa. Tak było w Armenii i Azerbejdżanie. Tak było zresztą w republikach bałtyckich. Także można mówić o tym, że ruchy narodowościowe były wywołane walką wewnątrzpartyjną, walką na górze. W związku z tym, że w ciągu prawie 20 lat na tej górze, na stanowiskach pierwszych sekretarzów partii republikańskich nie było zmian, ci sekretarzowie stworzyli taki aparat władzy, który dawał im absolutną, totalną władzę w swoich republikach. I niewątpliwie oni próbowali się bronić. Inna sprawa, że taki ruch narodowościowy, kiedy on jest, kiedy on się rodzi, może pójść tak daleko, jak nie przewidują ci, którzy go wywołali. No ale przyjrzyjmy się, w Kazachstanie po zmianie na stanowisku pierwszego sekretarza jest dzisiaj spokój. W Armenii i Azerbejdżanie ruch wzrósł ogromnie, ale dzisiaj przypuszczam, zwłaszcza po aresztowaniu członków Komitetu Karabacha, ten ruch przycichnie. Jedyny ruch narodowościowy, który rozwija się bardzo dobrze, ma powodzenie, to ruch w republikach bałtyckich, przede wszystkim w Estonii. Ale to jest region, który właśnie, jeżeli użyć tego terminu, którego już używałem, ten region nie jest zoną, która ma wagę krytyczną. Nie wolno zapominać o tym, że w Estonii oprócz Estończyków mieszka teraz 40% ludności przyszłej, przede wszystkim Rosjan. I nie jest bez znaczenia, że obok frontu narodowego estońskiego powstał natychmiast front internacjonalny, który zrzesza przyszłą ludność, przede wszystkim rosyjską. To znaczy, z mojego punktu widzenia, że władza centralna sądzi, że ona może kontrolować ten ruch w republikach bałtyckich, przede wszystkim w Estonii.
Popełniłabym nie takt, gdybym nie spytała jednego z najwybitniejszych specjalistów od Związku Radzieckiego, od problematyki Związku Radzieckiego, o jego opinię na temat pierestrojki, o której tyle się mówi na Zachodzie.
Chodzi, moim zdaniem, w całym programie pierestrojki o wyjściu z kryzysu, w którym Związek Radziecki znalazł się w latach 80. Ten kryzys, który był zauważony przez grupę w kierownictwie Związku Radzieckiego, na czele której stał Andropow, ten kryzys zagraża sytuacji Związku Radzieckiego, zagraża jego pozycji w świecie. Ci ludzie, którzy zauważyli ten kryzys, zrozumieli, że Związek Radziecki, jeżeli nie będzie nic zrobione dla wyjścia z tego kryzysu, znajdzie się po kilku latach w sytuacji, powiedzmy, Meksyku.
Czy sądzi pan, że to, co dzieje się na przykład w krajach sąsiadujących ze Związkiem Radzieckim, w Polsce, może mieć jakiś wpływ na sytuację wewnętrzną w Związku Radzieckim?
Mnie się wydaje, że Solidarność była niezwykle ważną lekcją poglądową, ale lekcją przede wszystkim dla kierownictwa radzieckiego. Kierownictwo zrozumiało niebezpieczeństwo ruchów podobnych do ruchów Solidarności. I poczynając od 1981 roku, to jeszcze były czasy Breżniewa, później w czasach Andropowa i teraz, te plany tej perestrojki, plany reform są przygotowane z uwzględnieniem polskiego eksperymentu. Ale niestety z tych lekcji poglądowych na razie nie skorzystała klasa pracownicza w Związku Radzieckim.